Kochani, pewnie byście się nie domyślili, że w taką niedzielę jak dzisiaj można powiedzieć kazanie z listu do Filemona. Z listu do Filemona. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego jest tak dziwnie zapisane. Otóż jest zapisane w tak dziwny sposób, żeby zwrócić Wam uwagę na jedną ważną rzecz, która często występuje w Piśmie, w Słowie Bożym, a mianowicie na strukturę, na piękną właśnie strukturę, na piękną argumentację właśnie apostoła Pawła i innych autorów, na przykład Nowego Testamentu, ale też takie struktury pojawiają się w Starym Testamencie. Słuchajcie, nazywamy taką strukturę strukturę chiastyczną. Dlaczego? No ponieważ ona wygląda jak X. Zobaczcie, X, nie? W języku greckim X to jest litera, nazywa się chi. Także to jest połowa jakby tego X-a, prawda? I wiele ksiąg, w zasadzie prawie wszystkie psalmy, są skonstruowane w tej strukturze. Zobaczcie, że mamy część A, mamy część A', B, B', C i tak to wszystko zmierza do środka. I to, co jest w środku tej struktury, to, co jest w środku tego listu, czy czasami poematu, jest tym najważniejszym, co właśnie autor chce przekazać, co autor chce podkreślić. Słuchajcie, kiedy ludzie nie potrafili czytać, kiedy zapamiętywali ze słuchania, właśnie tego typu struktura pomagała im zrozumieć te znaczniki, gdzieś zaczepić się właśnie w tekście i pamiętać ten tekst. Także zaczynało się to od czegoś i się kończyło czymś. Także chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli wspólnie list do Filemona, bo ja myślę, że ten list dobrze pasuje na tą niedzielę, ale Wam wytłumaczę, dlaczego pasuje dobrze na tą niedzielę na końcu. Także słuchajcie mnie proszę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Onezym, pewien człowiek, pewien niewolnik, zabiera swoje monele i ucieka od swojego pana. Prawdopodobnie ucieka daleko, tydzień drogi, z Kolosów aż do Efezu. I prawdopodobnie właśnie ten list powstaje w Efezie. Dlaczego? Ponieważ Onezym, kiedy uciekł od swego pana Filemona, w jakiejś dziele Bożej opatrzności spotkał właśnie apostoła Pawła. Dzięki posłudze Pawła, który był w więzieniu, prawdopodobnie w Efezie, niektórzy mówią też, że w Rzymie, ale wydaje się, że Efez był tu bliżej właśnie tego miasta, z którego Onezym uciekł. Właśnie tam Paweł był w więzieniu i tam spotkał Onezyma, tego zbiegłego niewolnika i tam właśnie pod jego jakby pieczą, pod jego prowadzeniem nawrócił się do Boga. Kim był w ogóle Filemon? Słuchajcie, kim był Filemon? Bo list to jest skierowany, jedyny chyba taki list, skierowany może nie do pastora, może do starszego zboru, przez apostoła Pawła. Kim był ten Filemon? Filemon właśnie był bardzo bogatym człowiekiem, który żył w Kolosach. Najprawdopodobniej żył w Kolosach. W jego domu spotykał się zbór chrześcijan w tym mieście. I zobaczcie, Paweł pisze, zobaczcie na punkt A. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, jego współpracownik, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. Kogoś, kto razem z apostołami pracował na rzecz Ewangelii. I do Api, siostry. Prawdopodobnie Apia była właśnie żoną Filemona. I do Archipa, współbojownika naszego. Kim był Archip? Czytamy o nim w liście do Kolosan. Był prawdopodobnie właśnie starszym zboru w Kolosach. Archipa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. A zatem zobaczcie, mamy bogatego człowieka, który gości kościół w swoim domu, dzieli się tym, co ma. Dzieli się tym, co ma od Boga. Z drugiej strony łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, co robi Paweł? Paweł przede wszystkim odsyła Onezyma z powrotem do swego pana Filemona. I teraz cały argument tego listu polega właśnie na tym, że Filemon powinien zrozumieć, kim stał się dla niego Onezem. Powinien przejść pewien proces myślowy, pewien proces nawet przebaczenia w sercu, żeby mógł go przyjąć właśnie w taki łaskawy sposób. I zobaczcie, co Paweł czyni. Paweł nie nakazuje Filemonowi, słuchaj, zrób tak, tak i tak. Czasami Paweł tak robi. Kiedy Paweł pisze pierwszy list do Koryntian, pisze do dzieci tak naprawdę, do dzieci w wierze, nakazuje im pewne rzeczy, ale tutaj ma do czynienia z Filemonem. Tutaj ma do czynienia z człowiekiem, z dojrzałym chrześcijaninem. I dlatego tutaj cały ten list polega na takim umiejętnym argumentowaniu właśnie z kimś, kto jest mądrym odbiorcą, kto jest wyczulonym odbiorcą na pewne rzeczy. I co Paweł robi? Zobaczcie, wzywa świadków. Po jego stronie staje Tymoteusz, Epafras, zobaczcie na Aprim. Pozdrawia cię Epafras, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz. On w zasadzie całą rzeszę swoich współpracowników, tych, z którymi był na misji, wzywa, aby Filemon pamiętał tak naprawdę, co pamiętał, o kontekście, w jakim żyje. W kontekście właśnie Kościoła, w kontekście ludzi wiary, w kontekście ludzi, którzy dzięki Chrystusowi otrzymali wielkie dary, którzy dzięki Chrystusowi właśnie uzyskali coś bardzo, bardzo cennego. Także przywołani są świadkowie. Po stronie Pawła stoją towarzysze Ewangelii, lista prawie identyczna jak w liście do Kolosan. Nad domem Filemona i nad jego właśnie żoną, nad jego współpracownikami rozciąga się Boża łaska i pokój. I to jest właśnie to, od czego Paweł zaczyna. Pamiętaj, co otrzymałeś dzięki Bogu. Łaskę i pokój. Jesteś pojednany z Bogiem. Masz Kościół, masz braci. Paweł pisze z więzienia. Zobaczcie, kiedy jesteśmy braćmi, kiedy jesteśmy wspólnie w Kościele, do czego to nas powinno zachęcać? Jeśli jesteśmy przyjaciółmi, to co powinno nam przyświecać? To była właśnie troska o siebie nawzajem, wypływająca z dziękczynienia za to, że Bóg nam dał siebie nawzajem. I właśnie to jest to, co się dzieje w punkcie B i B'. Paweł mówi, dziękuję Bogu zawsze za ciebie, Filemonie. Zawsze cię pamiętam w moich modlitwach. Ilekroć cię wspominam, w modlitwach moich zawsze się mogę o ciebie. Jesteś dla mnie cenny. Bóg mi ciebie dał jako dar. Jesteś dla mnie cenny. A zobaczcie, B'. I Paweł mówi, wręcz wyraża przekonanie, bo mam nadzieję, to jest mocna nadzieja, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. On mówi, wiem, że się o mnie modlicie, bo jestem waszym przyjacielem. Ja wam zwiastowałem Chrystusa. Napisałem do was list. Wiem, że tak samo wam zależy na mnie, jak mnie zależy na was. Widzicie, kiedy żyjemy w Kościele obok siebie nawzajem, kiedy naprawdę sobie uświadamiamy to, co Chrystus dla nas zrobił, To właśnie to, co możemy zrobić najlepszego, tam gdzie zacząć, gdzie możemy coś zacząć w naszym życiu, to jest bycie wdzięcznym za tą drugą osobę. Słuchajcie, to jest właściwy punkt wyjścia dla nas. Być wdzięcznym za drugą osobę w Kościele. Zobaczcie, nie jesteśmy tutaj po prostu jakimś zbiorem wolnych elektronów, które się nagle zleciały tutaj, ale jesteśmy tutaj, ponieważ Chrystus nas powołał i jesteśmy wspólnie Kościołem. Jesteśmy dla siebie właśnie nawzajem darem Bożym. Słuchajcie, naprawdę, pomyślcie o tym. Dzisiaj będziemy dostawali pewnie różne fajne rzeczy, będziemy sobie te rzeczy wyrywali, zabierali. Będą one kolorowe i nęcące, ale słuchajcie, największym darem tutaj, wśród nas, jesteśmy my sami, dla siebie nawzajem. A zatem ktoś, kto żyje dla Boga, ktoś, kto rozumie, co Chrystus zrobił, jest wdzięczny Bogu za swojego brata, za swoją siostrę. Zobaczcie teraz na osobę Filemona. Teraz w punkcie C i C' mamy opis tego, kim jest Filemon. Zobaczcie, Filemon jest tak naprawdę dojrzałym chrześcijaninem. To nie jest jakieś dziecko, tak jak Koryntianie, którzy muszą się uczyć podstaw. Nie, on uchwycił, on zrozumiał, czym jest miłość Chrystusa. Słuchajcie, on otworzył swój dom, on się zaangażował, będąc poważnym biznesmenem, zaangażował się w służbę dla Boga. Jego dom był otwarty dla Kościoła. Jego prawdopodobnie wspólnie z żoną pomagali Kościołowi. On w jakiś sposób służył Pawłowi. Nie wiemy dokładnie jak, ale wydaje się, że on w jakiś sposób wspierał Pawła. Kto wie, może finansowo, może modlitwę, może był gdzieś z Pawłem na którejś z wypraw, może był w Efezie, kiedy Paweł tam uczył w kościele. W każdym razie Filemon był kimś dojrzałym w wierze, był kimś, kto zrozumiał właśnie dzieło Chrystusa. I słuchajcie, Paweł przede wszystkim, zobaczcie, nie nakazuje, ale przede wszystkim co robi? Wspomina właśnie, jakim dojrzałym, jakim dobrym człowiekiem jest Filemon. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Paweł przypomina, zobaczcie, żeby coś uzyskać, najpierw Paweł przypomina tej osobie, kim ona jest. Kim ona jest w ogóle w szerszym kontekście. Także słyszą o miłości Twojej, jaką masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej. Zobaczcie, Paweł doświadczył tej pociechy. Ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Zostały pokrzepione. Tak na marginesie, to jest metafora taka militarna. Słuchajcie, kiedy morale żołnierzy spada, kiedy siedzą sobie może słabi przed kolejnym etapem walki, właśnie przychodzi tutaj mądry, dojrzały przywódca, porucznik, kapitan, generał, właśnie pokrzepia ich serca, potrafi to zrobić, potrafi przemówić do ludzi w taki sposób, że te serca się wzmacniają. I taki jest właśnie Filemon. Ciekawe, że w wersecie 7 tutaj pojawia się takie w greckiej wersji bardzo ciekawe słowo. Tak naprawdę tutaj ciekawe. W każdym razie w tym paragrafie pojawia się takie teraz już gdzieś mi to słowo wyleciało. W każdym razie pojawia się w Grece takie sformułowanie koinonia wiary. Koinonia wiary, tutaj nie ma to dobrze oddane w naszych tłumaczeniach, ale koinonia wiary przede wszystkim oznacza co? Koinonia rozumiemy to jako społeczność, jako współwięź, jako współodpowiedzialność, ale tak naprawdę koinonia chyba w swoim pierwotnym znaczeniu to też jest hojność. Po prostu hojne nastawienie względem innych. Hojne nastawienie względem innych. I właśnie Filemon rozumie, że jego życie w Chrystusie jest życiem służenia innym. Jest życiem wychodzenia naprzeciw innym. Hojnego myślenia o nich. Obdarowywania ich różnym dobrem. Niekoniecznie materialnym, ale właśnie pomocą, ale służenie pomocą, służenie tymi darami, które otrzyma. Właśnie Filemon dobrze zrozumie, że miłość Chrystusa potrafi pokrzepiać serca. I właśnie Chrystus pokrzepiał serca. Chrystus nie przyszedł jako właśnie taki brutalny generał, który rozwalał wszystko dookoła, ale Chrystus co? Przyszedł jako ten, który nadłamanej trzciny nie dołamał. Ten, który potrafił wyciągnąć rękę do grzesznicy, potrafił wyciągnąć rękę do celnika, który potrafił ich wyciągnąć z tego bagna. Nie potępiając ich w czambu, nie bijąc ich po głowie. Ceprim. Gościnność Filemona jest znana. Zarazem przygotuj mi gościnę. Zatem Paweł mówi: Filemonie, wiem, jak bardzo dojrzałym chrześcijaninem jesteś. Wiem, jak służysz bardzo braciom. Słuchaj, spotkam się z tobą, przyjdę do ciebie, przygotuj mi gościnę, już niedługo się spotkamy. I właśnie prawdopodobnie ten werset 22a tutaj w punkcie C' sugeruje, że to jednak nie był Rzym, ale Efes. Efes był gdzieś około tygodnia drogi pewnie. Paweł mógł łatwiej dojść właśnie z Efezu niż z Rzymian. Do końca nie wiadomo, ale tak wam mówię. Zobaczcie, autorytet Pawła, punkty D i D'. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy. Deprim, pewny twego posłuszeństwa, piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej, niż proszę. Słuchajcie, mówiłem wam, że Paweł czasami zwykł nakazywać rzeczy ludziom. Szczególnie, kiedy to były małe dzieci, małe nierozumne, rozpieszczone ze względu na dary czy na inne rzeczy. Ale tutaj Paweł nie korzysta z tego autorytetu. Paweł nie korzysta z tego autorytetu. Pytanie, czy to był autorytet apostoła? Kim był Paweł dla Filemona, słuchajcie? Ktoś z was zauważył już w tym tekście, kim był Paweł dla Filemona? Czy mógł mu nakazać jako apostoł? Wydaje mi się, że Paweł, jeśli już, mógł nakazać coś Filemonowi, wiecie czemu? Wydaje mi się, że był jego ojcem. Ojcem w wierze, słuchajcie, ojcem w wierze. Zwróćcie uwagę tutaj na punkt, trochę wybiegamy do przodu, Efprim. Nie mówił już o tym, że źmi siebie samego winien. Dlaczego? Dlaczego Filemon jest mu winien siebie samego? Zaraz się okaże, jak pójdziemy dalej w tym tekście. Tak naprawdę Paweł chce, mówi do swego rozumnego syna, mówi do swego mądrego syna i Paweł chce, żeby Filemon rzeczywiście się domyślał, co należy uczynić w tej sytuacji. Co należy uczynić z tym zbiegłym niewolnikiem, przez którego mógł zubożyć w jakimś sensie, który właśnie zwiał, który nie wiem, czy mu coś ukradł, możliwe. Może sam po prostu uciekając pozbawił Filemona jego własności. Notabene ciekawe, nie? Że starszy kościoła w tamtych czasach mógł mieć niewolników. W każdym razie nie w tym rzecz. Filemon powinien się domyślać, że pewne rzeczy są, wynikają z chrześcijańskiego charakteru, są chrześcijańskim obowiązkiem. Ciekawe jest też to, słuchajcie, że zanim Paweł w ogóle pierwszy raz wspomni o Onezymie w tym liście, bardzo dużo mówił o Filemonie. Zanim Paweł po raz pierwszy wspomni o Onezyma, mówi wiele dobrych rzeczy o samym Filemonie. I to prawdopodobnie wskazuje nam w ogóle na sposób zachęcania innych do wzrostu, do dojrzałości. Jeśli chcemy kogoś prowadzić w stronę dojrzałości, jeśli jesteśmy sami tymi, którzy zrozumieli miłość Chrystusa, to prawdziwą drogą do dojrzałości jest właśnie wskazywanie innym na to, jacy są, dobrze. Nie krytykowanie ich, nie potępianie ich, ale wskazywanie na ich dary. Słuchaj, jestem wdzięczny za te dary, które masz. Jestem wdzięczny za to, co robisz wobec braci. Naprawdę dziękuję Bogu za ciebie. Naprawdę jesteś dla mnie wielkim błogosławieństwem i darem. Jesteś dla mnie zachętą. Słuchajcie, to jest... Wydaje się, że tutaj Paweł w tym liście pokazuje, że to jest sposób dotarcia do czyjegoś serca po to, aby ktoś się stał lepszym. Lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem. Właśnie zachęcenie. Zachęcenie. Także zanim Paweł w ogóle jeszcze wspomni o Onezymie, tutaj już padło wiele słów wskazujących na to, jakim człowiekiem jest Filemon. Zobaczcie. Jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Chrystusa, proszę cię za synem moim. Proszę cię za synem moim. Tak, bracie, życz mi, abym się uradował tobą, uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, F i Efprim. Nie mówię już o tym, żeś mi samego siebie winien. Co się dzieje, słuchajcie, w tych wersetach? Onezym okazał się być synem Pawła, którego zrodził w więzieniu. Proszę cię za tym synem. Ojciec zwraca się za synem do Filemona. Zobacz, Filemonie. Nie mówię o tym, żeś mi samego siebie winien. Kim jest Filemon? Słuchajcie, prawdopodobnie Filemon jest tym starszym synem. Filemon prawdopodobnie jest tym starszym synem, który nie przyszedł odwiedzić ojca w więzieniu. który z jakichś powodów nie mógł tam być, ale Paweł mówi, ale mam teraz młodszego syna, który jest. Syna, który uciekł, ale wrócił. Przypomina wam to coś? Jakąś opowieść z Ewangelii? Synu marnotrawnym, słuchaj, jesteś starszym bratem, przyjmij swego młodszego brata. W moim imieniu. W moim imieniu. Użyteczny, który kiedyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Słuchajcie, onezem w języku greckim oznacza użyteczny. Jest jedno ze słów greckich, które oznacza użyteczny. I mi się wydaje, że kiedyś po prostu wielu niewolników miało taką ksywę, użyteczny. No ten, który jest użyteczny, chodź tu, nie? Użyteczny. Zrób to, to i to, nie? Tak wielu niewolników się ponoć w tamtych czasach nazywało. I Paweł, zobaczcie, wykorzystuje nawet to imię, aby tutaj dokonać pewnej gry słów. Aby w pewien sposób Filemona zachęcić do tego, żeby pomyślał, co tak naprawdę się stało w życiu Onezyma. Co tak naprawdę wielkiego się wydarzyło. Zobaczcie, kiedyś był właśnie nieużyteczny. No tak, był niewolnikiem. Pewnie takim niewolnikiem, który pracował głównie pod groźbą kija, powiedzmy. Czy nie wiadomo, czy Filemon bił swoich niewolników. Może nie, jeśli był wierzącym, nie? Jeśli był starszym kościoła. Ale słuchaj, no to, co kiedyś, to kim kiedyś był, on naprawdę nie był dla siebie użyteczny. Teraz jest dla siebie użyteczny. Zobacz, on jest tutaj ze mną teraz w twoim miejscu. Synu, ty mnie nie odwiedziłeś w więzieniu, ale on ze mną jest w więzieniu, mi służy. Służy mi, jest ze mną. Jestem, prawdopodobnie Paweł teraz w tym czasie jest już podstarzałym człowiekiem i ma Onezyma, który się o niego troszczy. Który się o niego troszczy. Zatem Paweł mówi tak naprawdę, przyjmij go. Przyjmij go w dobrej wierze, jako syna marnotrawnego, który uciekł, który roztrwonił może twój majątek, ale który teraz wrócił. Wrócił do Chrystusa, wrócił do ciebie. Teraz go otrzymujesz, można powiedzieć, na wieki, zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, tego ci odsyłam, on jest sercem moim. Zobaczcie, co ojciec może więcej powiedzieć o swoim dziecku, o swoim umiłowanym synu. On jest sercem moim. Ojciec mówi, ten jest syn mój umiłowany, którego ukochałem. Zobaczcie, jak Paweł bardzo jest przesiąknięty właśnie charakterem Boga. Charakterem, który kocha, który kocha innych, który jest w stanie poświęcać się. Słuchajcie, apostoł Paweł czasami nam się kojarzy z jakimś takim wręcz zimnym draniem, nie? Niektórzy by powiedzieli, że to, co pisze oczywiście do Rzymian i tak dalej, o grzechu i innych rzeczach, no to jest przecież jakiś nieczuły facet. Ale zobaczcie, to jest ktoś, kto to swoje serce oddał Ewangelii. To jest ktoś, kto swoje serce oddał innym ludziom. Który w mądry sposób podprowadza tych ludzi do Boga. On jest sercem Boga. Przyjmij go. Jeśli więc masz go za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Przyjmij go dokładnie tak, jakbyś przyjął mnie, swego ojca. Mama, ja. Onezym stał się wielce pożytecznym człowiekiem, dlatego że służył Pawłowi, dlatego że się nawrócił do Chrystusa, ale dlatego też, że, słuchajcie, Onezym stał się łącznikiem między Pawłem a Kościołem w Kolosach. Jeśli czytamy czwarty rozdział listu do Kolosan, widzimy, że wraz z Tychikusem Paweł posłał właśnie jako swojego rzecznika, jako tego posłańca właśnie Onezyma. To jest bardzo pomocny człowiek, który właśnie był tam i wrócił. Paweł mówi więcej. Jeżeli ci wyrządził jakąś szkodę, albo jest ci coś winien mnie, to przypisz. Ja, Paweł, własnoręcznie piszę, ja zapłacę. Zobaczcie, oczywiście jest problem. Onezym, kiedy nawiał, dokonał pewnego bezprawnego aktu. Nie wiadomo właśnie, czy coś zabrał swojemu panu, może po prostu swego pana pozbawił siebie. Nie? W ten sposób okradł go, że był jego własnością, a po prostu uciekł i go w ten sposób okradł. Ale Paweł co mówi? Jeśli on jest ci coś winien, przypisz to mnie. Zastanówcie się chwilę o tym, co Paweł mówi. Niektórzy tu sugerują, że po prostu chodzi o to, że tak jak Chrystus sam siebie wydał za innych, za długi innych, tak też Paweł wydaje siebie za długi Onezyma. Ale czy to jest właściwy sposób myślenia tutaj? Słuchajcie, słyszałem właśnie od mój kolega, mówiąc o tym, wskazał na inną interpretację i myślę, że ona jest bardzo ciekawa w tym kontekście. Co Paweł mówi? Jeśli jest ci coś winien, teraz Paweł mówi jako ojciec, jeśli coś ci jest winien, synu, to ja ci zapłacę. To ja ci zapłacę. A co tak naprawdę Paweł mówi? Paweł jest w więzieniu. Czy jest bogaty? No chyba nie. Ale co mówi synowi? Słuchaj, synu, pamiętaj też. Puszcza do niego oko. Pamiętaj, co mi zawdzięczasz. Nie bądź niewdzięczny za to, co otrzymałeś z Bożej łaski. Ty też byłeś zgubiony. Ty też uciekałeś od Boga. Bóg cię przyjął. Bóg cię pojednał z całym sobą. Myślę, że Paweł po prostu w bardzo mądry sposób, w jedyny sposób, nie manipuluje, ale naprowadza. Nie manipuluje, ale pozwala Filemonowi zrozumieć to, czym jest chrześcijańskie serce. Czym jest serce kochające właśnie braci. Czym jest serce poświęcające się braciom. Pamiętajcie, starszego syna nie ma przy ojcu, kiedy jest mu potrzebny. Młodszy jest. I teraz ten młodszy przychodzi do starszego. Myślę, że siła perswazji u Pawła, słuchajcie, zapamiętajmy sobie to, że kiedy my rozmawiamy ze sobą nawzajem, siła perswazji niekoniecznie polega na tym, co wypowiedziane. Myślę, że siła perswazji czasami polega na tym, co niewypowiedziane. Paweł pozwala się Filemonowi domyślać, co ma zrobić. Nie nakazuje mu, ale chce, żeby się domyślał. Paweł, Onezym jest teraz reprezentantem Pawła. Tego ci odsyłam, on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał więzień. To jest to, o czym mówiłem, nie? Filemonie, ty tu powinieneś być mi posługiwać. Jestem twoim ojcem, bo starzałem ojcem. Ale on tu jest. I chciałbym go przy sobie zatrzymać, bo on mi posługuje dobrze w tym więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Jest bratem umiłowanym. I prim. Zwłaszcza dla mnie, tym bardziej dla ciebie. Tak według ciała, jak i Panu. Zobaczcie. Jest umiłowanym synem ojca, jest jego sercem. Filemon, na początku Paweł mówi, pokrzepiałeś serca świętych. Paweł teraz mówi, Onezym jest moim sercem i mówi w wersecie 20, pokrzep moje serce. A zatem pokrzep Onezyma. Przyjmij go jako moje serce. Pokrzep moje serce. Także Filemon ma być, czy Filemon powinien przyjąć Onezyma dokładnie tak, jak jemu. Zobaczcie, cel listu. Dochodzimy do samego sedna i będziemy pomału kończyć. Paweł chce uzyskać przyzwolenie Filemona. Paweł nie chce Filemonowi narzucić. Paweł nie chce mu powiedzieć, co ma czynić. Chodzi o umiejętną perswazję. Nie chodzi o wywołanie presji. Nie chodzi o wykręcenie Filemonowi ręki. Nie chodzi o obwinianie go, zobaczcie. Zrób to, bo inaczej będziesz stratnym grzesznikiem. Nie. Chodzi o umiejętną perswazję. Chodzi o umiejętną zachętę do podejmowania słusznych decyzji. Z dobrej woli. Z takiej woli, z takiej ochoczej woli, jaka była w Chrystusie. Filemon powinien na tę całą sytuację spojrzeć niejako z Bożej perspektywy. Z perspektywy Ojca w niebie. Właśnie Paweł w mądry sposób asystuje Filemonowi w tym procesie. Nie nakazuje, lecz w kreatywny sposób naprowadza. Widzicie, Paweł sprawia, że Filemon może stać się lepszym człowiekiem. Może stać się lepszym chrześcijaninem. Może stać się kimś, kto bardziej odpowiada charakterowi. Ale bez twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić. Aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utrafiłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. Paweł teraz tutaj odnosi się do takiego ciekawego zabiegu. Wskazuje na Bożą opatrzność. Słuchaj, Filemonie, ale pomyśl o tym. Tak, stało ci się pewne zło może. Pewne zło zostało wyrządzone. Ale zobacz, dzięki Bogu, dzięki Bożej opatrzności, jakiemu dobru to wszystko służyło. Słuchajcie, dawno temu Chryzostom widział tutaj paralele ze słowami Józefa w Egipcie, który skierował do swoich braci. Wy zamierzyliście to ku złemu, ale Bóg obrócił to ku dobremu. Co się dzieje w życiu Józefa? Pamiętacie chwilę, co tam się dzieje? Dochodzi do takiego długiego procesu pojednania z braćmi. Nie, Józef nie mówi, no to dobra, przebaczam wam, stryk. Nie, to jest pewien proces. Józef ich naprowadza. Józef jest mądrym, jest Bożym prorokiem. Józef ich naprowadza, żeby się nawrócili, żeby zrozumieli, co złego zrobili. I tak samo tutaj, słuchajcie. Pamiętajcie, że Onezym musi stanąć przed Filemonem. Paweł bym przy sobie nie zatrzymał, bo wysłał do Filemona po to, żeby dopomóc im obojgu, w tym procesie pojednania. Zobaczcie, one muszą się stawić przed Filemonem, aby mogło dojść do tego pojednania. I tak naprawdę, zobaczcie, pokora potrzebna była z obu stron. Pokora była potrzebna z obu stron. Onezym powinien był przyjść do swego pana i szukać przebaczenia, przeprosić go za to, co zrobił. A Filemon co powinien był zrobić? Dać mu to przebaczenie. Tylko w taki sposób mogło dojść do prawdziwego pojednania, nie? Musieli się zmierzyć, musieli stanąć naprzeciw temu problemowi, który Onezym stworzył. Zobaczcie, pierwszy musiał przezwyciężyć co? Co Onezym musiał przezwyciężyć, jak myślicie? Strach. A co musiał przezwyciężyć drugi? Może dumę? Nie? Jako pan, ten, który był ponad nim. Zobaczcie, Onezym wrócił, jako syn marnotrawny. Onezym wrócił do pojednania, tak jak bracia Józefa. Doszło do pojednania. I właśnie dlatego Paweł mówi, że tak naprawdę teraz Filemon zyskał Onezyma na wieczność. I nie tylko w duchu, zobaczcie, nie tylko w duchu, ale też według ciała tak naprawdę. Onezym stał się kimś pożytecznym. Teraz on w ciele będzie służył Kościołowi, będzie służył Bogu. I słuchajcie, dochodzimy do końca. Powiedziałem, że to ma nawiązać do tego, co się dzisiaj dzieje podczas tej niedzieli. Będziemy sobie rozdawali prezenty. Będziemy się cieszyli ze swojej obecności. Chciałbym, żebyśmy tylko dzisiaj zapamiętali dwie rzeczy. Kto jest dla nas największym prezentem? Co jest dla nas największym prezentem? Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na piękno tego listu, na piękno Pawła argumentacji i pamiętali właśnie o tym, że największym darem Chrystusa dla nas jesteśmy my sami, dla siebie nawzajem. Chrystus nas obdarował wielce w Kościele. Zobaczcie, Paweł nie mówi o pieniądzach, pisząc o darach w Kościele i tak dalej. Paweł mówi właśnie o bogactwie Kościoła jako o nas. Jako tobie i mnie. Mamy dary, różne obdarowania. Jesteśmy przez to ubogaceni. Jesteśmy darem dla siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym. Każdy z nas, myśląc o Chrystusie, będąc wdzięczny, powinien właśnie tym darem chcieć błogosławić innych. Tak jak Paweł i tak jak Filemon. Nie miał dom, był bogaty. Mógł ubłogosławić tym swoim darem innych. A po drugie, słuchajcie, kiedy już mówimy o darach, jaki jeden z najcenniejszych darów możemy dać drugiej osobie dzisiaj? Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym środku tutaj. Słuchajcie, cała argumentacja Pawła zmierza, tam już to powiedziałem, żeby pomóc drugiemu stać się lepszym człowiekiem. Lepszym uczniem Chrystusa. Kiedy ostatni raz powiedziałeś bratu, że cenisz go, że siostrze, że cenisz go za coś? Paweł, zobaczcie, spędził 7 wersetów. W tak krótkim liście, który się składa jedynie z 25. 1/3 tego listu poświęcił, nawet więcej, bo jak mówimy o tej końcówce też, spędził połowę tego listu, mówiąc o tym jak wielce jest wdzięczny za swojego brata i wyliczając to, za co jest wdzięczny. Pomóżmy też właśnie my dzisiaj, dając sobie nawzajem dary, stać się dla siebie lepszymi ludźmi, lepszymi uczniami Chrystusa. Amen. Amen.